Raz, dwa, trzy. Dobrze. Ksiądz Roman mówi, że możemy do rana przedłużyć. Nie wiem, co wy na to. Nie wiem, co wy na to, ale mi chyba sił by nie wystarczyło. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię takie spotkania ze studentami, bo studenci i w ogóle młodzi ludzie mają w sobie olbrzymią dozę i entuzjazmu, i takiego dynamizmu, który zawsze zachwyca. Kilka tygodni temu, kiedy miałem się udać do Kolonii, nagle dowiedziałem się na lotnisku, że samolot, którym mam lecieć, zawrócił z powrotem do Berlina, jakaś usterka, i czekało mnie kilkanaście godzin siedzenia na lotnisku. I tak się stało, że pewien młody chłopak ma na imię Piotr. No tak odsyłali nas od okienka do okienka, próbowaliśmy ustalić jakieś inne loty. No i zobaczyliśmy, że jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji. I tak od słowa do słowa, on nie wiedział, że ja jestem księdzem, byłem bez koloratki. I bardzo fajnie nam się rozmawiało. Okazało się, że jest studentem, studiuje w Krakowie. Leciał akurat też do Berlina, najpierw mieliśmy lecieć. I okazało się, że w jego życiu, kiedy odkrył już to, że jestem księdzem, jest wiele pytań, które dotyczą Boga. To było naprawdę kapitalne. Siedzieliśmy sobie na lotnisku, nigdzie nam się nie śpieszyło. Mieliśmy bardzo dużo czasu, aby rozmawiać na wiele tematów, które bardzo go frapowały. Ta rozmowa uświadomiła mi, jak bardzo często młodzi ludzie, a myślę sobie, że czas bycia studentem to jest taki naprawdę wyjątkowy czas, gdzie mnożą się pytania, gdzie człowiek chce naprawdę wiedzieć, gdzie człowiek chce naprawdę dotknąć. I okazuje się, że wielu z młodych ludzi, wielu ze studentów nie ma z kim na serio rozmawiać. Owszem, usiąść przy piwie, pogadać o różnych tam, o dupie maryny, nie ma problemu, to można, no to zawsze, tacy kompani zawsze się znajdą. Ale okazuje się, że kiedy chce się postawić pytania, które dotyczą życia, które dotyczą prawdziwych takich spraw, to gdzieś zaczynamy się krępować, zaczynamy się chować jak ślimaki do muszelki, i w tych tematach zalega albo milczenie, albo odpowiedzi zbywane są różnymi bardziej pikantnymi czy mniej pikantnymi rozmowami, odpowiedziami. Ja bardzo wam gratuluję i cieszę się, że macie taką przestrzeń, że znaleźliście takie miejsce, które myślę, że w jakiś sposób czujecie, że ono jest wasze. Bardzo cieszę się z tego, że macie księdza Romana, który już tutaj 16 lat pracuje ze studentami. Cieszę się, że jest ktoś, kto was przygarnia, ktoś, kto daje wam to miejsce i możecie ze sobą być. Możecie się spotykać, możecie się modlić. Myślę, że tutaj też możecie znaleźć wielu wspaniałych chłopaków, wiele wspaniałych dziewczyn, z którymi można rozmawiać na wiele ważnych tematów. Bo dzisiaj bardzo specjalnie wybrałem na to nasze spotkanie właśnie ten fragment z Dziejów Apostolskich, bo tak trochę, przybywając do was, czuję się jak święty Paweł. Razem z Jędrkiem przyjechaliśmy, z moim współbratem ze wspólnoty, i to tak jest, że w jednym miejscu jesteśmy dzisiaj, w drugim miejscu jesteśmy jutro, w trzecim jesteśmy pojutrze. Ciągle nas gdzieś Duch Święty nosi po Polsce i po świecie, po różnych miejscach, i możemy przeżywać ogromną radość spotykania Kościoła w bardzo różnych miejscach. I dzisiaj, zatrzymując się tego wieczoru razem z wami, chciałbym, byśmy zatrzymali się w tej tajemnicy Kościoła Dziejów Apostolskich. Dlaczego właśnie Kościół Dziejów Apostolskich? Nie wiem jak ty, ale ja, kiedy spotkałem Chrystusa, to już było troszeczkę lat temu, bo to był rok 1981. Ktoś już z was był na świecie? Są dinozaury, są. Cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. To ja wtedy właśnie spotkałem w moim życiu Chrystusa. I pierwszym owocem spotkania z Jezusem i pierwszym owocem przeżycia chrztu w Duchu Świętym było to, że sięgnąłem po Pismo Święte. To było takie trochę może nawet i dziwne, bo kiedy wyjeżdżałem na wakacje z moimi rodzicami, ja zabierałem Pismo Święte ze sobą i kiedy jechaliśmy w góry pod namioty, ja miałem zawsze czas na to, aby czytać Pismo Święte. I szczególną księgą dla mnie była Księga Dziejów Apostolskich, ponieważ ona opowiada o dynamizmie wiary. Wiara nie jest czymś skostniałym. Wiara nie jest odgrzewaniem starych kotletów. Wiara, prawdziwa wiara, to znaczy osobista relacja z Chrystusem, jest ogniem. Jest takim ogniem, który przyciąga innych. To jest niesamowity magnes, który powoduje, że ludzie, nie wiedząc dlaczego, przychodzą i pytają się, skąd ty to masz? Skąd masz ten ogień? Skąd masz tą radość? Skąd w tobie ta nadzieja, której nie widzę u innych ludzi? Właśnie Kościół Dziejów Apostolskich, Kościół Pięćdziesiątnicy, Kościół prześladowany, uciskany, charakteryzuje się tym, że zaczyna głosić Chrystusa aż po krańce świata. I właśnie Paweł, który jest tutaj dzisiaj główną postacią, wydaje się, w tym fragmencie, jest człowiekiem, który nie może wytrzymać w jednym miejscu. To jest ten, który prześladował Kościół, to jest ten, który tępił chrześcijan, a oto dotknięty łaską nie może przestać mówić o Jezusie. I zaczyna przez Azję Mniejszą iść w kierunku Europy, aby nieść Ewangelię całemu światu. I tym razem dociera do gminy chrześcijan, do swoich braci i sióstr, do kościoła, który założył. I zobaczcie, co robi Paweł. O czym mówi nam ten fragment Dziejów Apostolskich? Wszyscy zebrali się w górnej izbie, zapalili wiele lamp. To było miejsce ich spotkania. A Paweł opowiadał im, o czym im opowiadał. Opowiadał o tym, jak idzie przez świat, głosi Ewangelię i ludzie przyjmują prawdę o Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Święty Paweł mówił o tych, których spotykał, którzy przyjmowali Chrystusa, których życie się zmieniało. Mówił im świadectwa, opowiadał o konkretnych osobach, o tym, jak zmieniało się ich życie. A wiara, o której mówił Paweł, była pełna ognia. Była czymś tak fascynującym, że ludzie nawet nie chcieli za bardzo spać. Woleli spotkać się z Pawłem, woleli spędzić z nim całą noc. Nikt nie patrzył na zegarek, nikt nie myślał o tym, co będzie robił jutro, bo liczyła się dla człowieka ta chwila, ten moment. Ci, którzy przychodzili na spotkanie, naprawdę doświadczali tego, że pośród nich jest Jezus, zmartwychwstały, ten ze śladami ran odkupiciel, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Mogli patrzeć, widzieć, dotykać, jeść wspólnie kolację, rozmawiać z tym, który prześladował Chrystusa, a który nawrócił się i oto stał się jednym z najgorliwszych wyznawców Pana. Na tym spotkaniu, tak jak zwykle, były bardzo różne osoby. Jedni siedzieli wewnątrz, drudzy troszeczkę pod ścianami, ale był pośród nich pewien młody chłopak. Młody jak to młody. Znajdzie sobie zawsze dobre miejsce. Znalazł miejsce w oknie. Tutaj chciałbym, byśmy, kochani, zobaczyli bardzo ważną rzecz, a mianowicie Słowo Boże, Pismo Święte jest jak lustro. Kiedy zaglądamy do Pisma Świętego, tak naprawdę możemy zobaczyć samych siebie. Możemy zobaczyć nasze życie. Możemy zobaczyć jakiś fragment, jakiś element. Bóg kieruje tym słowem reflektor, snop światła na fragment mojego życia, bym mógł coś odkryć, bym mógł coś zobaczyć, żeby mógł się czegoś nauczyć, bo Bóg chce przemawiać wprost do mojego, do Twojego serca. Młody człowiek. Jaki dzisiaj jest młody człowiek? Jaki był ten człowiek, który usiadł w oknie? Dzisiaj, kiedy przyglądam się młodemu człowiekowi, kiedy rozmawiam o tym z socjologami, wczoraj mieliśmy kolędę w domu jednego profesora socjologii, rozmawialiśmy o dylematach młodych ludzi, co oni dzisiaj przeżywają, próbując zrozumieć świat młodych. Widzimy młodych jako tych, którzy mają pytania, widzimy jako tych, którzy trochę się gubią i widzimy tych, którzy są bardzo konkretnie zorientowani w swoim życiu i też wiedzą, czego chcą. Są bardzo zdecydowani, idą w bardzo określonym kierunku, ale są i tacy, którzy odziedziczyli coś w swoim domu, dowiedzieli się coś od swojej mamy, od swojego taty, od swojej babci, ale życie zaczyna to konfrontować i oto nagle okazuje się, że świat zaczyna coraz bardziej na tego młodego człowieka wywierać presję, ciśnienie. Dzisiaj, jak nigdy dotąd, nigdy tak nie było w świecie, jak jest obecnie. Nigdy dotąd młody człowiek nie był tak epatowany informacjami, wiadomościami, jak dzisiaj. Tysiące informacji, które codziennie do nas docierają. Naukowcy mówią, że nawet nasz mózg nie jest w stanie przeanalizować tego wszystkiego, co do nas codziennie dociera. Dlatego niektóre rzeczy wypieramy, niektórych rzeczy staramy się nie zauważyć albo celowo, albo już mamy dosyć. Jesteśmy ludźmi, którzy bardzo często są okrutnie zmęczeni intelektualnie. Nie z powodu naszego nadmiernego myślenia, ale z powodu tego, że my nie mamy spokoju. My ciągle jesteśmy pobudzani nowymi bodźcami. Ten człowiek z Dziejów Apostolskich, młody chłopak, może właśnie dlatego, że w jego życiu był tak potężny dynamizm, wolał zachować pewien dystans. Wolał usiąść sobie z tyłu, miał swoje wytłumaczenie. Tu jest bardziej świeże powietrze. W środku pewnie było trochę bardziej duszno, kopcące lampy, dużo zgromadzonych ludzi. I siedział sobie w oknie. Co to znaczy, siostry i bracia? Co to znaczy siedzieć w oknie? Bardzo ciekawe jest to, że ewangelista Łukasz, relacjonując w Dziejach Apostolskich to wydarzenie, podkreśla, że wewnątrz było zapalonych wiele lamp. Co to znaczy, jeśli gdzieś jest zapalonych wiele lamp? Jak to wygląda w środku?
Jasno.
Jest jasno. Jest jasno. Ale jeżeli w środku było bardzo jasno, to na zewnątrz było bardzo ciemno. Nie było lamp przy drogach. Nie było oświetlenia elektrycznego. Więc zobacz teraz, jak wygląda ten młody człowiek siedzący w oknie. Jego połowa jest w świetle, a druga połowa jest w ciemności. To człowiek, to jest obraz człowieka, który się waha. To obraz człowieka, który nie potrafi uwierzyć. To jest obraz człowieka, który stawiając sobie pytania, nie znajduje na nie odpowiedzi i zgadza się na to, aby być trochę w świetle, trochę w ciemności. I pośród was tutaj tacy są. Są tacy, którzy są pociągani tym przedziwnym doświadczeniem wspólnoty. Bo koleżanka, kolega zaprosił ciebie tutaj. Bo czujesz się, że tu jest jakiś inny świat. Pamiętam, jak jeden z moich uczniów kiedyś przyszedł i do naszego domu wspólnoty, kiedy usiedliśmy do stołu, on mówi: ksiądz, powiedz mi, który świat jest bardziej realny? Czy ten do bramy, Czy ten od bramy? Świat do bramy wspólnoty? Czy świat od bramy wspólnoty? Prosiłem go, żeby mi to bardziej wytłumaczył. Mówi, kiedy przychodzę tutaj, kiedy widzę was, kiedy widzę, że potraficie śmiać się z błahych rzeczy, że w was jest tyle radości, że potraficie być dla siebie naprawdę braćmi. Kiedy komuś stanie się coś złego, widzę, jak bardzo jesteście o niego zatroskani. Kiedy komuś coś brakuje, widzę, jak potraficie się dzielić. Widzę, jak nie wykorzystujecie siebie nawzajem, jak jesteście gotowi bardziej stracić niż zyskać, ale po to, by człowiekowi pomóc. A kiedy jestem w świecie, w którym żyję na co dzień, kiedy jestem wyśmiewany, kiedy jestem wyszydzany, kiedy kumple się ze mnie śmieją, że chodzę do kościoła, kiedy jestem doświadczany, jestem pod presją w moim domu rodzinnym, bo moja mama i tata nie rozumieją, dlaczego ja sięgam po Biblię i dlaczego latam do kościoła, to muszę sobie postawić pytanie, który świat jest prawdziwy, bo nie potrafię żyć w tym rozdarciu. Bardzo długo w nocy rozmawialiśmy bez przekonywania siebie, ale rozmawialiśmy o życiu. Rozmawialiśmy o prawdzie. Zobacz, jak dzisiaj media, zobacz, jak dzisiaj świat, nawet świat uniwersytecki, który ze swej natury powinien służyć prawdzie, zaczyna podkopywać nam fundamenty i zaczyna nam mówić, no wiesz, prawda zależy od założeń. Prawda jednym razem jest taka, drugim razem jest inna. A przecież, kiedy sięgniemy do źródeł filozofii, kiedy sięgniemy do umiłowania prawdy, mądrości, odkrywamy, że prawda nie jest kwestią dyskutowalną. Prawda jest fundamentem. Chrystus powiedział, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlatego muszę wam powiedzieć, że nie boję się sytuacji, kiedy nawet młody człowiek opuszcza Kościół katolicki, odchodzi z niego pod jednym założeniem, że będzie w swoim życiu szukał prawdy. Jeśli szczerze, uczciwie będzie szukał prawdy, z powrotem wróci. I ja jestem przykładem takiego człowieka. Kiedy byłem młodym chłopakiem, nie myślcie, że miałem w planach być księdzem. Ja myślałem zupełnie o trochę innym życiu. Kiedy byłem w szkole średniej, mieliśmy bardzo fajną ekipę, bardzo fajną grupę młodych ludzi, moich kolegów, koleżanek. Mieliśmy swój teatr. Teatr nazywał się Teatr Bez Nazwy. Graliśmy bardzo fajne sztuki. Było nam bardzo dobrze ze sobą. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że po maturze składamy dokumenty do Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. To był czas, kiedy ja stawiałem wiele pytań. Ja szukałem prawdy. Chodziłem na różnego rodzaju spotkania. Chodziłem do protestantów. Czytałem różne książki. Czytałem także Koran. Ja chciałem znać prawdę. Ja wcale nie uważałem, że Kościół katolicki ma monopol na prawdę. I z tym założeniem, idąc przez świat, zostałem zaskoczony, kiedy spotkałem w moim życiu Chrystusa i okazało się, że to On jest prawdą. On mi odpowiedział na najbardziej nurtujące pytania. I myślę, że też trochę byłem takim człowiekiem, który był trochę w świetle, bo chodziłem do kościoła, chodziłem do komunii, chodziłem od czasu do czasu do spowiedzi. Co prawda spowiadałem się byle jak. Co prawda nie chciałem powiedzieć wszystkich grzechów, bo się wstydziłem. Te spowiedzi nie były wcale uczciwe. Musiałem dojrzeć do tego, żeby w końcu powiedzieć w moim życiu, basta, dosyć okłamywania siebie, poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. I przyszedł taki dzień, kiedy położyłem wszystko na jedną szalę i powiedziałem, Chryste, chcę być Twój. To jeszcze nie oznaczało, że będę księdzem, nie, nie. W nocy, kiedy było już po złożeniu dokumentów, w nocy w moim domu rodzinnym, Chrystus upomniał się o zupełnie inne spotkanie, kiedy powiedziałem Chrystusowi tak, że pójdę za Nim dokądkolwiek On zechce. I tej nocy Chrystus zaprosił mnie do tego, abym podjął powołanie kapłańskie. Czułem, jak bardzo mnie to przerasta. I mówiłem Chrystusowi: Panie, są moi koledzy lepsi ode mnie. Dlaczego nie ktoś z nich? Oni byli o wiele bardziej porządni niż ja. Moja mama by wam opowiedziała trochę, jakim byłem urwisem, jak byłem mały. Wybijałem szyby w sklepach wystawowych, latałem po wszystkich możliwych wzniesieniach, stołkach, skakałem. Moja babcia na pewno jest święta, bo ona mnie wychowywała i ludzie tylko kręcili głowami, kiedy mijali nas. Ja siedziałem w wózku, bo zawsze wszystko z wózka leciało na zewnątrz i ludzie znosili te rzeczy. Mówili: proszę pani, proszę pani, proszę pani. Tak było w moim życiu. Bardzo ważny jest ten moment, kiedy Chrystus staje w życiu człowieka, który jest trochę w świetle i trochę w ciemności. Może odnajdujesz siebie jako właśnie taki człowiek, który pociągany więzami przyjaźni, miłości, doświadczeniem żywego Boga we wspólnocie, a z drugiej strony czujesz się pociągany przez zupełnie inną filozofię życia, przez zupełnie coś innego, przez filozofię, która mówi o tym, że żyj tą chwilą, teraz, nie patrz na to, co będzie kiedyś. Czy ważna jest historia, czy ważny jest patriotyzm, to wszystko jest nieważne. Ty jesteś ważny. Zobacz, co dzieje się w sytuacji człowieka, który jest w światło cieniu. Fascynuje go światło, ale pociąga go ciemność. Światło wydaje się czymś bardzo bezpiecznym, pięknym, ale ciemność jest bardzo intrygująca. Paweł długo mówił, przeciągał mówienie, wydłużał historię. Ten, który był niezdecydowany, ten, który nie zaufał do końca Chrystusowi, dokonało się w jego życiu to, co dzieje się w człowieku, który żyje w grzechu. Zasnął. Został uśpiony. Tak, siostry i bracia, grzech nas usypia. Grzech nas znieczula. Grzech powoduje, że tracimy wyczucie ostrości. Nagle obraz zaczyna się rozbywać. Wszystko jest jakieś takie jednakowe. Nie widzę ostro. Zależy, kto koło mnie w tym momencie stanie, ten mnie przekabaci na swoją stronę. Kresem tego zaśnięcia była tragedia wypadnięcia z okna. Czymś innym jest wyjść. Czymś innym jest wyjść i szukać, i być niespokojnym, i szukać prawdy. A czymś innym jest zasnąć i wypaść. Ten chłopak, kiedy wypadł, spadł z pierwszego piętra i kiedy bracia i siostry dopadli do niego, podnieśli go, był martwy. Uszło z niego życie. Siostry i bracia, jak wielu dzisiaj młodych ludzi już wypadło z okna kościoła. Jak wiele waszych koleżanek i kolegów, których znacie, z którymi chodzicie na zajęcia, których spotykacie, jak wielu z nich już jest martwymi. Jak dawno umarli, nie mając już w ogóle wiary. Uważajcie, to nie jest oskarżenie. To nie jest wypominanie. To nie jest żadne użalanie się. To jest stwierdzenie prawdy, faktu. Przecież Chrystus w Ewangelii, w 5-6 rozdziale Ewangelii Jana mówi: kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, ten nie ma życia w sobie. Kto nie ma życia w sobie? Trup. Można być żywym, chodzącym trupem. Wówczas, kiedy Paweł usłyszał, że on jest martwy, zbiegł na dół i chwycił chłopaka mocno w ramiona. Chwycił go w ramiona, przytulił do siebie. I po chwili powiedział tym, którzy byli dookoła: nie martwcie się. On żyje. Paweł i wszyscy zgromadzeni wrócili z powrotem do sali. Wrócił razem z nimi ten wskrzeszony chłopak. On naprawdę umarł. To nie jest tak, że oni się pomylili. On naprawdę umarł. Zginął. Ale Paweł mocą Chrystusa zmartwychwstałego przełamał demona śmierci. Mocą Chrystusa zmartwychwstałego przywrócił mu życie. I jeśli chcecie się zapytać, po co jedziemy na przystanek Woodstock, po co organizujemy przystanek Jezus, to właśnie po to, aby tych młodych, których tam spotykamy, mocno chwycić w ramiona i przywrócić ich życiu. Jeden z naszych obecnie współbraci, bo przebywa na urlopie studenckim w naszej wspólnocie, Piotr, który jest klerykiem, opowiadał nam historię z tego roku, z ubiegłego roku, z pola Woodstockowego, kiedy podszedł do niego młody chłopak i próbując go zagadnąć o tematy polityczne, a Piotr jest bardzo takim prostym człowiekiem, powiedział: wiesz, nie znam się na polityce, ale znam się na Bogu, mogę ci o nim powiedzieć. I ten młody chłopak mówi: wygrałeś, bo chciałem zobaczyć, czy się dasz wciągnąć. Piotrek zaczął mu opowiadać o Bogu i w pewnym momencie zobaczył, jak w oczach tego młodego człowieka pojawiły się łzy. Był bardzo poruszony, kiedy słuchał o Bogu i wtedy wyznał całą prawdę. Powiedział o tym, że stracił wiarę, że pracuje bodajże chyba w Holandii, że już wiele lat nie był u spowiedzi, nie był u komunii. Stracił wiarę. I wyznał Piotrkowi taką niesamowitą rzecz: ale jest mi tak ciężko. Ale jest mi tak ciężko. I wtedy wpadł na pomysł, oświecony tym dotknięciem Ducha Świętego: wyspowiadaj mnie. Chcę się wyspowiadać. Wówczas Piotr mówi: wiesz, jestem klerykiem, nie mogę cię wyspowiadać, ale chodź. Zaprowadzę cię do księdza, jeśli tylko chcesz. I on cię wyspowiada. On był zadziwiony. Nie mógł uwierzyć. Ty ze mną przejdziesz przez całe pole, poświęcisz mi tyle czasu, jestem dla ciebie tak ważny, pójdziesz ze mną naprawdę? Piotr zaprowadził go do konkretnego księdza, mówiąc: niech ksiądz mu poświęci czas. Ten chłopak przeżył moment nawrócenia. Został wskrzeszony w tym dniu. Chrystus przywrócił mu życie, przywrócił mu sens życia. Dlaczego, siostry i bracia, w ciągu jednego miesiąca w samej Warszawie jest ponad 3000 prób samobójczych? W ciągu jednego miesiąca. Dlaczego człowiek traci sens życia? Bo oddala się od źródła życia, od Boga. Więc mam do ciebie pytanie. To jeszcze nie było pytanie, przepraszam. Jak długo chcesz jeszcze pozostawać w oknie Kościoła? Jak długo jeszcze będziesz się wahać, czy warto wejść do wspólnoty? Czy zostawić sobie taką przestrzeń wolności w imię wolności? To szczytny ideał. Proszę was, oczami wyobraźni zajrzyjcie do tej górnej sali, gdzie Paweł wrócił po wskrzeszeniu tego chłopaka. I powiedzcie mi, gdzie ten chłopak usiadł, kiedy wrócili razem do sali? Gdzie usiadł, jak myślicie? Nie wiem, czy na dole, ale na pewno nie usiadł już w oknie. On już się bał okna. On już tam przeżył traumę. On już raz nie żył. On już nie chce z tym oknem dyskutować. I nie chce w głupio mądry sposób mówić, bo tam jest więcej powietrza. Miał więcej powietrza. I co ci się stało? Umarłeś. Mając więcej powietrza, mając więcej wolności, umarłeś. Zapewniam was, że ten chłopak po wskrzeszeniu usiadł tam, gdzie było najwięcej światła, by nie zasnąć i by nie wypaść ze wspólnoty Kościoła. Ten, kto ma doświadczenie śmierci przez grzech, ten, kto bardzo pokocha Chrystusa, chce się być blisko Niego, być blisko Niego. Chciałbym wam na koniec powiedzieć, ja wielokrotnie zawiodłem Jezusa. Wiele razy w moim życiu upadałem i powstawałem, odchodziłem i wracałem, ale nigdy nie zawiodłem się na Chrystusie. On nigdy mnie nie opuścił. Nawet w najgłupszych decyzjach On zawsze był przy mnie i czekał na moje przyzwolenie, aby mnie na nowo przywrócić łasce. Siostry i bracia, Chrystus to nie teoria. Chrystus to nie demagogia. Chrystus to nie polityka. Chrystus to życie. Proszę Cię, kiedy zostaniemy przez chwilę w ciszy, przyjrzyj się temu, w którym miejscu jesteś w Kościele. Czy jesteś wewnątrz? Czy jesteś na oknie? A może jesteś tym, który tylko potrafi przyjść i stwierdzić, on nie żyje. Kiedy Paweł spotyka Chrystusa i kiedy Chrystus dotyka jego serca, od tego momentu Paweł nie będzie potrafił nie mówić o Chrystusie. Od tej pory Paweł wszystkim napotykanym będzie mówił o Chrystusie jako o wiernym przyjacielu, o Bogu, o tym, który umiłował nas do końca. Ja nie tylko chcę Cię zaprosić do tego, abyś siadał w środku wspólnoty. Pozwól Bogu tak dotknąć Twojego serca, jak dotknął serca Pawła. Byś gdziekolwiek Bóg Cię pośle w życiu, po Twoich studiach, byś umiał, byś potrafił, byś chciał z odwagą, jak Paweł, iść i innym głosić Chrystusa. Po to papież Benedykt XVI powołał rok wiary. Byśmy umieli się dzielić Chrystusem. Byśmy umieli iść w najgorsze zakątki świata. W meliny, speluny. By głosić Chrystusa. By zanieść tam Chrystusa. By wziąć w nasze objęcia tych, którzy są martwi. I przywrócić ich dla Królestwa Niebieskiego. Zostań z Chrystusem i pogadaj o tym. Pogadaj o tym. O tym, co dla Ciebie jest ważne. Nie będę później już miał okazji mówić, więc chcę Wam bardzo podziękować za to spotkanie dzisiejsze. Chcę, abyś usłyszała, abyś usłyszał, Twoja obecność tutaj jest bardzo ważna. Nie ze względu na jakiś tam sobie cel. Jesteś ważna, jesteś ważny w oczach Boga. Twoje życie jest ważne. Wygraj je. Nie zgadzaj się być w świetle i w ciemności. Unikaj światłocienia. Żyj w prawdzie. Prawda prowadzi ku wolności.
Teraz będzie czas spotkania z Jezusem w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie, więc możecie trochę bliżej podejść, jak chcecie.